Iran kieruje ponad 300 dronów i pocisków rakietowych na Izrael. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie. Dlaczego Iran zdecydował się na atak oraz czy doczekamy się odpowiedzi ze strony Izraela i pełnoskalowej wojny? CPK nadal w martwym punkcie. Kluczowy projekt łapie kolejne opóźnienia. Chętnych na zewnętrzny audyt brakuje, a niemiecki dziennik zauważa zagrożenie, jakie stwarza CPK dla niemieckiej gospodarki. Na jakim etapie utknęło polskie megalotnisko i jak widzą je Niemcy? Zatem dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. Wiernych widzów proszę więc o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę na potrzeby algorytmu i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Niemcy dostrzegają zagrożenie ze strony centralnego portu, a audytu CPK nadal brak. Temat centralnego portu komunikacyjnego nieprzerwanie gości na łamach mediów. Jego oddziaływanie nie ogranicza się jednak tylko do Polski. W Niemczech również zaczyna budzić znaczne zainteresowanie. Choćby dziennik Die Welt opublikował ostatnio artykuł analizujący potencjalne zagrożenia dla niemieckiej gospodarki, które mogą wynikać z realizacji projektu CPK. Autorem opracowania jest Philipp Fritz. Jakie obawy wyraża niemiecki dziennikarz odnośnie CPK? Na wstępie swojego artykułu podkreśla, że podczas gdy w Niemczech nie są już realizowane żadne duże projekty infrastrukturalne, Polska buduje nowe gigantyczne lotnisko. Jest to wyzwanie dla niemieckiego przemysłu lotniczego, który już teraz cierpi z powodu wysokich podatków środowiskowych. Tutaj należy zwrócić uwagę na spory błąd tłumaczenia, który zyskał rozgłos w internecie i wprowadza w błąd wielu odbiorców. Jak na przykład interpretuje ten fragment portal Money.pl? Choć w tym kraju nie kończą się sukcesem żadne większe projekty infrastrukturalne, Polska buduje nowe gigalotnisko. To wypowiedzenie wojny niemieckiemu przemysłowi lotniczemu, który już i tak cierpi z powodu wysokich podatków ekologicznych. Takie sformułowanie może sugerować błędne przekonanie o niezdolności Polski do finalizowania większych inwestycji, co niejako odbija się echem pejoratywnego stereotypu, tak zwanego Polnische Wirtschaft. To niemieckie wyrażenie odnosi się do sytuacji chaotycznych lub nieefektywnych z punktu widzenia organizacji i zarządzania, wywodząc się z czasów częstych zmian władzy i systemów administracyjnych na ziemiach polskich, co prowadziło do administracyjnego i gospodarczego zamieszania. Współcześnie jednak jest to termin przestarzały i pejoratywny, utrwalający negatywny wizerunek Polski jako kraju niezdolnego do efektywnego zarządzania i organizacji. Niemiecki dziennik Die Welt podkreśla ogromny zakres projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, zwracając uwagę na powierzchnię projektu wynoszącą 30 km kwadratowych, długość torów sięgającą 1600 kilometrów oraz szacowany koszt całej inwestycji, który ma wynieść 47 miliardów euro. Jak słusznie wytyka artykuł, dyskusja wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego rozpala emocje w Polsce, zarysowując wyraźną linię podziału między zwolennikami a przeciwnikami tego przedsięwzięcia. Skojarzenie projektu z partią Prawo i Sprawiedliwość budzi ogromne kontrowersje wśród obecnych rządzących, a sytuację komplikuje dodatkowo niejednoznaczna postawa Donalda Tuska dotycząca przyszłości CPK. CPK to projekt narodowo-konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość, która od grudnia 2023 roku nie rządzi. Nowy polski rząd Donalda Tuska wysyłał różne sygnały dotyczące kontynuacji budowy głównego lotniska. W koalicji są zwolennicy obecnych planów, postulujący ich rewizję, ale także przeciwnicy projektu. Dziennik przytacza również słowa Krzysztofa Bosaka, który sugeruje kulisy polityczne. Za kulisami mówi się, że rząd dogadał się z Niemcami, żeby z nimi nie konkurować.
I to, co się mówi za kulisami politycznymi, no to, że wasz rząd jest jakoś dogadany z Niemcami po to, żeby im nie robić konkurencji.
Według dziennika projekt CPK nie jest szeroko rozpoznawalny, mimo że przewiduje się, że wywrze on istotny wpływ na niemieckie porty lotnicze. Dotychczas Europa Środkowo-Wschodnia nie miała znaczącego lotniska w rodzaju Frankfurtu czy Paryża. Lukę tę ma wypełnić CPK. Podróżni ze wschodniej części Unii Europejskiej nie będą przesiadać się już w zachodniej Europie, tylko w CPK. Ludzie z zachodniej Polski czy z Czech nie będą więcej latać z Berlina. początkowej fazie CPK ma obsłużyć 45 milionów pasażerów rocznie. Dla porównania lotnisko w Berlinie w zeszłym roku obsłużyło 23 miliony osób, czyli prawie dwukrotnie mniej. Wynika to głównie z wysokich opłat związanych z ochroną środowiska. Według Federalnego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego są one najwyższe w Unii Europejskiej właśnie w Niemczech. Oprócz zagrożenia gospodarczego, dziennik podkreśla znaczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego dla NATO, zwracając uwagę na podwójne znaczenie tej infrastruktury. Już sami Niemcy zaczynają zauważać zagrożenie, jakie stwarza CPK dla ich gospodarki. W przeciwieństwie do influencerów, którzy wypowiadają się pozytywnie na temat tego projektu, którzy rzekomo mieliby otrzymać za to pieniądze, zresztą sam padłem ofiarą tego typu oskarżeń, dziennik Die Welt raczej ciężko oskarżyć o tego typu praktyki. Natomiast my, zamiast kuć żelazo póki gorące, nadal czekamy na audyty i wstrzymujemy rozwój całego projektu. Z kolei w samym CPK panuje prawdziwy chaos zarządczy i organizacyjny, dokładnie tak jak stereotypowo widzą nas niektórzy Niemcy. 7 marca Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, zapowiedział, że za około 3 tygodnie planujemy prezentację wyników wewnętrznego audytu spółki. Mimo że marzec już dawno za nami, to wciąż nikt nie kwapi się do przedstawienia wyników tego audytu. Później natomiast okazało się, że według informacji przekazanych przez spółkę, koniec marca nie był ostatecznym terminem na prezentację wyników audytu, lecz jedynie datą przekazania materiałów do dalszej analizy. Ile będzie trzeba zatem czekać na wynik? Tego niestety wciąż nie wiadomo. Według Macieja Laska do przeanalizowania jest kilkaset stron raportów, co możliwe, że zajmie trochę czasu. Nasuwa się jednak pytanie, czy wewnętrzny audyt będzie obiektywnym raportem, który rzetelnie przedstawi sensowność całego projektu, skoro wiemy, jakie jest nastawienie rządzących. Jakich argumentów za czy przeciw użyją w tym raporcie? I czy chcielibyście, abyśmy go omówili, kiedy tylko ujrzy światło dzienne? Dajcie znać w komentarzu. Jak twierdzi osoba związana z projektem CPK, audyt wewnętrzny przeprowadzają osoby, które mogą nie posiadać odpowiednich kompetencji lub oceniają własne działania, co może podważać wiarygodność wyników. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się wybór rzetelnej audytorskiej firmy, która profesjonalnie przeprowadziłaby audyt zewnętrzny do samego końca. Jednak projekt napotyka na kolejne trudności, gdyż obecnie brakuje firm chętnych do podjęcia się tego zadania. Z kolei wcześniejsze przetargi okazały się kuriozalne i musiały zostać unieważnione ze względu na udział konsorcjum firm krzaków, bez odpowiednich kompetencji i zasobów lub bez podania przyczyny. Z tego powodu spółka CPK podjęła decyzję o przedłużeniu terminów składania ofert w trwających przetargach. Terminy te dotyczą różnych projektów. Audyt kolejowy został przesunięty do 24 kwietnia, marketingowy do 25 kwietnia, inne projekty do 29 kwietnia, a lotniskowy do 30 kwietnia. Obecnie CPK ponownie ze względu na niedopatrzenie będzie także opóźnione. Jak się okazało, wojewoda nie wydał decyzji lokalizacyjnej. Powód? Maciej Lasek w ciągu 60 dni nie zdążył złożyć pełnych dokumentów. Zatem czego zabrakło? Podobno mapy w skali 1 do 5 tysięcy. Najwidoczniej to jedno z zadań wymagających dodatkowego czasu i złożono prośbę o wydłużenie terminu o kolejne 30 dni. Jeśli uzupełnienie wniosku o mapę inwestycji wygląda w ten sposób, to aż strach pomyśleć, jak może wyglądać realizacja tak złożonego projektu. Samo przesuwanie w czasie budowy negatywnie wpływa zarówno na skalę makro, jak i mikro, dotykając bezpośrednio spółki CPK. Niepewność co do przyszłości projektu budzi bowiem niepokój wśród pracowników, którzy nie są pewni, co w zasadzie ich czeka. W firmie krąży podobno lista osób przeznaczonych do zwolnienia, niektórzy pracownicy już teraz decydują się na zwolnienia lekarskie, chcąc poczekać na dalszy rozwój wydarzeń, inni zaś już uważają CPK za tonący statek, z którego należy się jak najszybciej ewakuować. Wysuwa się więc pytanie, czy za moment spółka będzie w ogóle dysponować niezbędnym personelem do dalszych działań. Niestety niewiadomych co do CPK wciąż jest tyle samo, ile było wcześniej, a czynnik niepewności dodatkowo podkopuje fundamenty tej inwestycji, utrudniając jej ewentualną realizację. Czy obecnie obstawiacie, że projekt zostanie pogrzebany, czy może jest jeszcze szansa na budowę CPK? Dajcie znać odpowiednim hashtagiem w komentarzu. CPK to przede wszystkim olbrzymi potencjał w transporcie cargo. Gdyby importowane produkty zostały odsłone w Polsce, a podatek VAT także zostałby u nas, to mówimy dosłownie o miliardach, które zostałyby w naszej kieszeni. Obecnie tracimy te pieniądze bezpowrotnie z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury. Dlatego ważne, aby podobnego rodzaju błędów nie popełniać przy zakupach, nie używając do tego dostępnych nam narzędzi. Przypominam, że dzięki Letyshop skupicie wszystko, czego potrzeba, z rabatem od sklepu i z powiększonym kilkukrotnie cashbackiem. Letyshop to popularny serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z zakupu online, a w ich ofercie znajdziemy wiele popularnych sklepów. Osobiście dość często kupuję na Allegro, także pokażę Wam, jak to działa na ich przykładzie. Jeśli także robicie zakupy na Allegro, to będę miał dla Was wysoki cashback z naszym linkiem, ale wszystko po kolei. Najpierw rejestrujemy się na stronie Letyshop, gdzie widzicie teraz zestawienie sklepów i skali oferowanych zniżek. Dalej wchodzimy na Allegro, aktywujemy cashback i kupujemy wybrany przez nas produkt. Może to być cokolwiek, co jest Wam potrzebne. Następnie płacimy za wybrany produkt i voilà! Cashback się naliczył i za jakiś czas trafi na nasze konto w Letyshops. I co ważne, po rejestracji pod linkiem z opisu filmu możecie liczyć na aż 5-krotnie wyższy cashback na Allegro, Amazon, AliExpress, Agoda, eObuwie, Empik czy też Modivo. Myślę, że to całkiem przyjemna skala wyboru, także jeśli rozważacie jakiś zakup online, to może się Wam przydać. Link zostawiam jak zwykle w opisie filmu. Atak Iranu na Izrael. Odwet za ambasadę. W ostatnich dniach doszło do gwałtownego wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. W sobotni wieczór Iran zaatakował Izrael. Wystrzelono ponad 300 dronów i pocisków rakietowych, celując w strategiczne obszary. Rzecznik izraelskiej armii potwierdził w nocy, że skuteczność obrony powietrznej można szacować na 99%. Zostały strącone wszystkie drony, 185 sztuk oraz pociski manewrujące, 36 i około 93% rakiet balistycznych, 103 ze 110. 7 z nich przedarło się przez obronę, być może je przepuszczono i uderzyły na obszarze pustyni Negev. Atak miał stanowić bezpośrednią odpowiedź na agresję ze strony Izraela. Przedstawicielstwo Iranu przy ONZ tłumaczyło te działania, powołując się na artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Przeprowadzona na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych odnoszącego się do uzasadnionej obrony akcja militarna Iranu była odpowiedzią na agresję reżimu syjonistycznego na naszą placówkę dyplomatyczną w Damaszku. Sprawę można uznać za zakończoną. Jeżeli jednak reżim izraelski popełni kolejny błąd, reakcja Iranu będzie znacznie surowsza. Jest to konflikt pomiędzy Iranem a zbuntowanym reżimem izraelskim, od którego USA muszą trzymać się z daleka. Skąd zatem taka reakcja ze strony irańskiej? Przypomnijmy, że Izrael dokonał precyzyjnego ataku na konsulat Iranu w Damaszku. Dokładniej, w poniedziałek 1 kwietnia izraelskie wojsko zbombardowało ambasadę Iranu w Syrii. Władze w Teheranie podają, że w ataku zginął m.in. generał Mohammad Reza Zahedi, odpowiedzialny za działania elitarnego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na terenie Libanu i Syrii. Oprócz Zahediego w nalocie zginęło jeszcze 6 innych oficerów korpusu, w tym jego zastępca, generał Mohammad Raimi. Zatem jednego dnia korpus stracił 2 swoich najważniejszych dowódców na terenie Libanu i Syrii. Ostrzał rakietowy jest więc sygnałem ostrzegawczym, który Iran wysyła w stronę Izraela, aby podkreślić swoje stanowisko wobec działań podejmowanych przez państwo hebrajskie. Odpowiedź Iranu była spektakularna wizerunkowo, ale zupełnie nieszkodliwa w sensie materialnym. Teheran musiał wizerunkowo zamanifestować swoją złość, powiedział ekspert do spraw międzynarodowych profesor Roman Kuźniar. Jego zdaniem Teheran musiał zdawać sobie sprawę z tego, że większość wystrzelonych dronów i rakiet zostanie zneutralizowana przed dotarciem do celu. Jednak w obliczu śmierci irańskich żołnierzy w Damaszku nie mógł pozostać bezczynny. Ostatnie działania Izraela, w tym eskalacja działań militarystycznych i stale rosnące napięcie na tle politycznym, skłoniły Iran do zdecydowanej reakcji. Trzeba jednak podkreślić, że był to najbardziej spektakularny, a jednocześnie najbardziej przewidywalny atak w historii wszelkich ataków. To pokazuje tylko, że Iran de facto nie dąży do pełnoskalowej wojny. 72 godziny przed atakiem. Tak wcześnie Teheran powiadomił regionalnych sojuszników o swoich planach. Informacje przekazał w niedzielę sam minister spraw zagranicznych Iranu. Co oczywiste, Izrael, Stany Zjednoczone i wszyscy pozostali zainteresowani musieli również otrzymać te informacje drogą pośrednio. Rzecznik Sił Obronnych Izraela, generał Daniel Hagari, potwierdził, że Iran wystrzelił swoje drony i rakiety balistyczne oraz manewrujące, rozpoczynając operację Prawdziwa Obietnica o godzinie 15.30 czasu wschodniego, czyli około 21.30 czasu polskiego. Izraelskie media informują, że Teheran zaczął operację w prowincjach Kermanszach i Hormozgan. W stronę Jerozolimy, Tel Awiwu i Betlejem poleciały irańskie drony Shahed, czyli dokładnie te same, które stosuje Rosja przeciwko Ukrainie. Atak obejmował prawdopodobnie 3 fale w ciągu kilku godzin. Świat obiegły zdjęcia przechwytywanych obiektów. Chociaż nad Izrael doleciały niektóre z nich, większość zniszczono jeszcze poza przestrzenią powietrzną Izraela. Sojusznicy w postaci Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Jordanii rozpoczęli przechwytywanie poza terytorium znajdującym się pod kontrolą Tel Awiwu między 17 a 18 czasu wschodniego. Punktualnie o północy Iran ogłosił, że operację Prawdziwa Obietnica można uznać za zakończoną. W tym czasie nad niebem Bliskiego Wschodu wciąż latały dziesiątki izraelskich, brytyjskich i amerykańskich maszyn, zestrzeliwując kolejne drony. Izraelski minister obrony Yoav Gallant zwrócił uwagę na imponujące operacje przeprowadzone przez IDF i sojuszników Izraela. Przykładowo brytyjskie odrzutowce zestrzeliwały drony w pobliżu granicy syryjsko-irackiej. Ostatecznie skutki ataku w porównaniu do jego skali są znikome. W wyniku irańskiego ataku odnotowano lekkie uszkodzenia infrastruktury bazy wojskowej Nevatim na południu Izraela, przekazał Times of Israel. Baza funkcjonuje i nadal wykonuje swoje zadania. Co jednak bardzo istotne w tej całej sprawie, był to pierwszy w historii bezpośredni atak Iranu na Izrael. Poprzednie odpowiedzi militarne Iranu były dokonywane przez różnego rodzaju bojówki, a nie pod szyldem państwa irańskiego. To akurat spora zmiana w tym ciągnącym się od lat konflikcie. Ponadto warto podkreślić, że sam Izrael nie ma w zwyczaju podawać realnych strat związanych z tego typu atakami, aby nie informować agresora o rzeczywistym wymiarze szkód i ofiar. Jaka była więc reakcja świata po ataku? Kraje zachodnie jednogłośnie potępiają reakcję Iranu, twierdząc, że przybliża ona region do pełnoskalowej wojny. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres napisał na platformie X: zdecydowanie potępiam poważną eskalację, jaką stanowi zakrojony na szeroką skalę atak Iranu na Izrael. Wzywam do natychmiastowego zaprzestania tych działań wojennych. Ani region, ani świat nie mogą sobie pozwolić na kolejną wojnę. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell również mówił o bezprecedensowej eskalacji. Jak zaznaczył, Unia Europejska z całą mocą potępia niedopuszczalny irański atak na Izrael. Jest to również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego. Prezydent Francji Emmanuel Macron opublikował na X-ie post, w którym zdecydowanie potępił bezprecedensowy atak Iranu na Izrael, który grozi destabilizacją regionu. Wyrażam solidarność z narodem izraelskim i zaangażowanie Francji na rzecz bezpieczeństwa Izraela, naszych partnerów i stabilności w regionie. Paryż współpracuje ze swoimi partnerami nad deeskalacją i wzywa do powściągliwości, podkreślił Macron. Zaniepokojenie sytuacją wyraziło także rosyjskie MSZ, a brytyjski premier Rishi Sunak potwierdził zaangażowanie Wielkiej Brytanii w obronę Izraela przed poważnym atakiem ze strony Iranu. Obecny stan sytuacji to w zasadzie impas z obu stron. Według relacji New York Times, Iran spotkał się z krytyką zarówno wewnętrzną, jak i ze strony niektórych wyższych rangą oficerów za swoją ostrożną postawę podczas konfliktu w Strefie Gazy. Szczególnie krytykowano go za odmowę dalszego zaangażowania się na rzecz wsparcia Hamasu oraz za powstrzymywanie Hezbollahu, bliskiego sojusznika Iranu w południowym Libanie. Sanam Wakil zauważa, że w Teheranie dostrzeżono potrzebę wyznaczenia czerwonej linii i jasnego przekazania tego Izraelowi. Dziennik zauważa, że Iran, pomimo że jego atak wywołał stanowcze poparcie ze strony USA i szerokie wsparcie dyplomatyczne Zachodu dla Izraela, postanowił zareagować. Ta reakcja tymczasowo złagodziła stanowisko wobec Izraela po jego działaniach w Strefie Gazy i ponownie odizolowała Iran. Sanam Wakil podkreśla, że obecnie obie strony są w impasie, ponieważ choć obie były przygotowane na eskalację konfliktu, to jednocześnie zdają sobie sprawę, że będzie to miało ogromne konsekwencje. Zatem czy Izrael zdecyduje się odpowiedzieć? Klucz do zachowania pokoju bądź brnięcia w konflikt jest obecnie właśnie po stronie Izraela, ponieważ ten może albo zaakceptować odwet za atak na placówkę dyplomatyczną Iranu i uznać sprawę za zakończoną, albo odpowiedzieć militarnie. Izraelski minister finansów oraz minister bezpieczeństwa narodowego wezwali w niedzielę swój rząd do zdecydowanej odpowiedzi na nocny atak odwetowy Iranu. Nasza reakcja powinna odbić się szerokim echem na całym Bliskim Wschodzie, ocenił pierwszy z urzędników cytowany przez CNN. Jednak wielogodzinne posiedzenie gabinetu wojennego Izraela zakończyło się w niedzielę wieczorem bez decyzji, w jaki sposób kraj zareaguje na atak ze strony Iranu, podaje CNN, powołując się na wysokiego rangą izraelskiego urzędnika. Nie chcemy widzieć eskalacji tej sytuacji, nie szukamy szerszej wojny z Iranem, oświadczył w niedzielę w programie Meet the Press w stacji NBC rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Sytuacja na Bliskim Wschodzie po nocnym ataku Iranu na Izrael była tematem niedzielnej wideokonferencji przywódców G7 pod przewodnictwem Włoch, które zwołały pilną naradę jako kraj sprawujący prezydencję w siódemce. Uważamy, że Izrael wyszedł z sobotniego starcia z Iranem zwycięsko i musi starannie zastanowić się nad następnymi krokami, powiedział w niedzielę dziennikarzom wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji. Zdradził też, że USA i sojusznicy omówili sankcyjne konsekwencje dla Iranu za jego atak. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna i ciągle się zmienia. Konsekwencje irańskiego ataku mogą być globalne, a tym samym mogą dotknąć również i naszych portfeli. Już na kilka dni przed atakiem światowe rynki wykazywały się niepokojem. Na naszym rynku dolar umacniał się w stosunku do złotego od środy, rosnąc o 11 groszy. Amerykańskie indeksy w piątek spadły, co było bezpośrednim następstwem rosnącego niepokoju. To jednak zaledwie prolog do konsekwencji ekonomicznych, jakie mogłaby mieć dalsza eskalacja. Jeżeli chcecie zobaczyć cały odcinek o relacjach irańsko-izraelskich oraz przyczynach i skutkach tego konfliktu, zostawcie hashtag Iran-Izrael w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizweek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!